Dziękuję za zaproszenie. Otóż, jeżeli patrzymy na różne typy prawa, z którymi się spotykamy w świecie, to mówiąc w pewnym uproszczeniu, mamy prawo Boże, to jest jakby jeden poziom, czyli to, które bezpośrednio pochodzi od Pana Boga. Mamy prawo naturalne, czyli takie, które pochodzi pośrednio od Pana Boga poprzez ludzką naturę, w którą jest wpisane. I wreszcie prawo pozytywne, czyli to, które jest, jak mówimy, stanowione przez ludzi. Jeżeli popatrzymy na te trzy typy prawa trochę dokładniej, to można by je ułożyć w taki trójkąt, da? I każde prawo, każdy typ prawa w jednym rogu tego trójkąta. I okaże się, że między każdymi dwoma typami prawa jest jakaś, znaczy łączy jakaś wspólna cecha. Ponieważ jeśli patrzymy na prawo Boże i prawo naturalne, to one obydwa pochodzą od Pana Boga, tylko w inny sposób. Jeśli patrzymy na prawo Boże i na prawo stanowione, czyli to ludzkie prawo, to obydwa mają pozytywny charakter w tym sensie, że kiedy myślimy o prawie Bożym, to myślimy o pewnych przepisach, tutaj dekalogu, który jest spisany, podobnie jak prawo ludzkie. Czyli w obydwu przypadkach mamy do czynienia z spisanym tekstem. Jeśli patrzymy na prawo naturalne i prawo stanowione, to w założeniu one mają tę samą treść. Czyli jeżeli myślimy o pewnym idealnym układzie, to prawo stanowione jest konkretyzacją w danych okolicznościach prawa naturalnego. Także łączy je wspólna treść. Kiedy patrzymy w ogóle na to, na czym jest prawo, co jest jakąś specyfiką prawa, to w takich klasycznych definicjach, które na przykład pochodzą, jedna z nich pochodzi od świętego Tomasza z Akwinu, jest tak, że mamy do czynienia z tym, z jakimś nakazem lub zakazem, który pochodzi od tego, kto ma prawo wydawać tego typu normy, czyli ma autorytet i w tym sensie jest to legalna władza, i zmierza do dobra wspólnego w sposób racjonalny i jest ogłoszony, czyli jest znany. To są ogólne takie cechy prawa. Co to znaczy? Że w momencie, kiedy jakiś nakaz lub zakaz pochodzi od kogoś, kto nie ma takiej kompetencji, nie jest tą legalną władzą, to nie jest, ten nakaz nie staje się prawem. Że jeśli nie zmierza do dobra wspólnego, to także nie ma tej cechy prawa. Istotnym elementem jest także racjonalność, czyli że możemy zobaczyć, zrozumieć związek między tym nakazem a dobrem, które poprzez takie zachowanie ma być zrealizowane. Czyli można sobie wyobrazić jakieś nakazy, które przy zastanowieniu stwierdzimy, że są nieracjonalne. I wtedy tej istotnej cechy prawa będzie im brakowało. I wreszcie prawo musi być ogłoszone, to znaczy, że musimy mieć możliwość poznania treści tych nakazów i zakazów, które nas obowiązują. Jak patrzymy na historię prawa, na początki tej historii prawa, to prawo było znane tylko nielicznym wtajemniczonym. Znaczy, jak kogoś stawiano przed sądem, jakiegoś szamana, to ten ktoś wiedział, że zrobił coś złego, ale naprawdę nie wiedział, o co chodzi dokładnie i nie wiedział, jaka go czeka sankcja z tego tytułu. I teraz, jeśli patrzymy na te różne typy prawa, to zwróćmy uwagę, że jedno z pytań to jest to, jaka jest instancja, która nakazuje nam konkretne zachowania. W przypadku prawa Bożego jest jasne, że autorytet Pana Boga za tym stoi. W przypadku prawa naturalnego tym autorytetem jest rozum, a w przypadku prawa stanowionego to jest ta legalna władza. Legalna władza, która dysponuje siłą lub groźbą użycia siły, żeby wymusić konkretne zachowanie człowieka. I teraz możemy się zastanowić nad tym, po pierwsze, skąd znamy prawo Boże? To jest dość interesujące pytanie, bo chodzi o to, czy prawo Boże było znane człowiekowi jakby od zawsze i towarzyszy w historii człowieka od zawsze, czy też jest tak, że dopiero od pewnego momentu ludzie poznali prawo Boże. No, jeśli sięgniemy do Księgi Rodzaju i do sceny, która się rozgrywa w rajskim ogrodzie, to tam wiemy, że jest jeden zakaz. I w jakimś sensie od treści tego zakazu istotniejszy jest fakt, że on istnieje. To znaczy, że człowiekowi wszystko wolno z wyjątkiem jednej sprawy. I co to oznacza? Że człowiek musi uznać nad sobą istnienie autorytetu. No, czyli nie o wszystkim decyduje człowiek, ale podlega władzy Boga. I teraz bunt, który się pojawia w człowieku, to on, jak nam mówi Biblia, polega na tym, że człowiek chce być jak Bóg. To znaczy nie podlegać żadnemu autorytetowi, tylko samemu decydować o wszystkim, co robi. I proszę zwrócić uwagę, że z tym elementem jakby duchowości my się nieustannie spotykamy. To znaczy zmagamy się z tym w sobie, że w różnych sytuacjach mówimy, ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. I właściwie każdy grzech człowieka na tym właśnie polega, że mu wydaje się, że wie lepiej, ale lepiej od Pana Boga. I w związku z tym oznacza to ostatecznie, że w tej dziedzinie autorytetu Pana Boga nie uznaje. Jak spojrzymy na takie wydarzenie, jakim była rewolucja młodzieżowa z 1968 roku, to jednym z takich sloganów wypisywanych na murach było Il est interdit d'interdire, że jest zakazane zakazywać. Czyli nie ma nad tym młodym człowiekiem żadnej władzy, której on by podlegał i wszystko, co się dzieje w jego życiu, określa on absolutnie samodzielnie, tak jak Bóg. I tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden element. Ja nauczyłem się tego od ojca Jacka Salija kilkadziesiąt lat temu, ale uważam, że to jest bardzo cenna myśl. To znaczy, że jeżeli mamy prawo Boże w postaci dekalogu i teraz jeżeli człowiek postanawia zachowywać 9 przykazań dekalogu, a jednego nie, to co to znaczy? To znaczy, że nie zachowuje żadnego przykazania dekalogu. Dlatego, że odrzucając to jedno, odrzuca autorytet Pana Boga. Mówi, Bóg nie ma prawa mi w tym jednym obszarze czegokolwiek nakazywać, a w związku z tym te 9, których się przestrzega się nie dlatego, że one pochodzą od Boga, tylko dlatego, że się człowiekowi podobają. Czyli nawet przestrzegając 9 przykazań, ale odrzucając świadomie jedno, nie przestrzegamy żadnego przykazania Bożego, bo te przepisy, jakby te normy dekalogu stają się w tym momencie po prostu normami, które ja sam sobie nadaję. I teraz skąd znamy treść dekalogu? Jest dość oczywiste, że w Starym Testamencie możemy zobaczyć rozwój tego objawiania się prawa Bożego, począwszy od rajskiego ogrodu, ale Dekalog jako 10 przykazań zostaje objawiony Mojżeszowi na górze Synaj, w konkretnym momencie historycznym. W tym momencie staje się również właśnie tym prawem Bożym pozytywnym. To znaczy mamy te dwie kamienne tablice, wiemy, co jest na nich napisane i wiemy, jaki za nimi stoi autorytet. I teraz w historię człowieka te przykazania dekalogu wkraczają w konkretnym momencie historycznym jako coś, co jest człowiekowi objawione, nawet z punktu widzenia człowieka niewierzącego. On musi w ten sposób powiedzieć, jakby niezależnie od tego, co słowo objawione będzie dla niego znaczyło. Że one pojawiają się, wkraczają w historię w konkretnym momencie. I to, co jest charakterystyczne dla tego momentu, to jest to sformułowanie, które odmawiamy codziennie w pacierzu, właśnie przed dekalogiem. To znaczy, że dekalog jest objawiony w momencie, kiedy Bóg wyprowadza Izraelitów z domu niewoli. I to wyprowadzenie z domu niewoli, czyli wkroczenie w konkretny sposób w historię Izraelitów, jest sposobem przedstawienia się Boga, za którym to sposobem przedstawienia się stoi ten autorytet obowiązywalności. Wy wiecie, że to, co ja dla was zrobiłem, to was uwolniłem, wyzwoliłem was. I teraz, jeśli chcecie żyć jako wolni ludzie, to tu macie zasady życia wolnego człowieka. Dekalog jest tym jakby prawem wolnego człowieka. I jest to dość charakterystyczne, że kiedy Izraelici ostatecznie zakładają swoje własne państwo, to nie zakładają tego państwa, jakby kopiując ustrój Egiptu jako tego domu niewoli, tylko przyjmują dekalog za fundament tego państwa. Bo to jest państwo oparte na wolności. I to jest przesłanie biblijne, że dekalog to są te normy, które są normami gwarantującymi człowiekowi i społeczeństwu istnienie wolności. Tam, gdzie narusza się dekalog, tam niszczy się gwarancję wolności. Jan Paweł II przypomniał nam o tym w bardzo konkretny sposób, bo jego pierwsza pielgrzymka do wolnej Polski miała za temat właśnie przykazania dekalogu. Jakby zrobił w pewnym sensie to samo, co Mojżesz. Przypomniał, jeśli skończyła się niewola, to tu są zasady, na których musi być zbudowane wolne państwo. Państwo, które gwarantuje wolność ludziom. I jest bardzo charakterystyczne, że potem to jest podaj w książce Przekroczyć próg nadziei, takie wyznanie Jana Pawła II, gdzie mówi: i wtedy pewni oświeceni ludzie w Polsce tak zreagowali, że uznano mnie za persona non grata, czyli człowieka niemile widzianego. Mówi, to był jedyny moment podczas wszystkich pielgrzymek, kiedy papież się poczuł jako ten niechciany w ojczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, że ten moment jakoś bolesny dla papieża nie jest związany z czasem komunizmu i tymi pielgrzymkami, które na przykład, która się tutaj odbyła. Pamiętam, wtedy byłem w Częstochowie, także po zawieszeniu stanu wojennego na przykład. Tylko ta pierwsza pielgrzymka do wolnej Polski, gdzie przypomnienie o dekalogu spowodowało w pewnych kręgach, papież nazywa tych ludzi oświeconymi, negatywną reakcję wobec papieskiego nauczania. Ale sięgając do innych wzorców, jest taka rzecz, że jeśli na przykład państwo wezmą Konstytucję Republiki Federalnej Niemiec, napisaną po II wojnie światowej, to w tej konstytucji jest artykuł, który bez używania słowa dekalog nawiązuje do dekalogu i którego nie wolno zmienić. Żadna większość, nie istnieje większość konstytucyjna, która miałaby prawo zmienić ten artykuł. I to wynika z doświadczenia niemieckiego, że jak się to zmieni, to jest koniec demokracji. Że to jest coś, co jest jakby nienaruszalnym jądrem wolnego państwa. Teraz, jeżeli pytamy o prawo naturalne, ten drugi typ prawa, skąd je znamy? Prawo naturalne ma jakby różne poziomy, w tym sensie, że jest w jakimś konkretnym znaczeniu prawo naturalne znane każdemu człowiekowi w sposób ewidentny. To znaczy nie wymaga od nas żadnego myślenia, uczenia się. Jest dla nas oczywistą zasadą. Święty Tomasz z Akwinu mówi, u Tomasza mamy jakby dwa sposoby mówienia o prawie naturalnym. W związku z tym w jednym sposobie Tomasz identyfikuje prawo naturalne, gdy chodzi o treść, z dekalogiem, ale w drugim sposobie uzasadniania prawa naturalnego mówi, to co jest absolutnie ewidentne, to jest jedna zasada. Dobro należy czynić, a zła unikać. I to jest zasada, do której nikogo nie jesteśmy w stanie przekonać. To znaczy, to jest coś, co jest oczywiste samo z siebie. No, jest jakby aksjomatem całej moralności. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jest jednostką patologiczną. Znaczy, coś z jego człowieczeństwem jest jakby fundamentalnie nie w porządku. Zasada jest bardzo ogólna. Nie spieramy się tutaj, na czym polega dobro, a co jest złe. Tylko, że istnieje obowiązek wybierania dobra i istnieje obowiązek unikania zła. I teraz Tomasz mówi, jest drugi poziom. To znaczy, kiedy myślę o sobie jako człowieku, jako istocie społecznej, to jeśli prawidłowo używam rozumu, to za sprawą logiki, niczego więcej, z tej pierwszej zasady jestem w stanie wyprowadzić kolejne zasady. One nie są same w sobie oczywiste, bo wymagają użycia rozumu, ale niczego więcej, to znaczy ich obowiązywalność nie zależy od żadnych okoliczności, od niczego, co się komuś wydaje, a poznawalne są dla każdego, kto właściwie używa rozumu. I te dwa poziomy prawa naturalnego to są równocześnie dwa poziomy, które są niezmienne. To znaczy obowiązują zawsze i wszędzie każdego człowieka. Z tym poznawaniem tego drugiego poziomu proszę zwrócić uwagę, że możemy mieć pewną trudność, jeśli na przykład w szkołach nie uczy się logiki. To znaczy słabością naszej cywilizacji dzisiaj jest to, że ludzie nie potrafią poprawnie myśleć. Ja mam zajęcia ze studentami. Czasem się okazuje, że jest trudność w logicznym zbudowaniu zdania. Bo niespecjalnie od niedługiego stosunkowo czasu, może 20-30 lat, niespecjalnie przejmujemy się tym, żeby myśleć logicznie i uzasadniać swoje argumenty, a większą wagę przywiązujemy do emocji i trochę traktujemy etykę, czyli naukę o tym, co jest dobre w sposób absolutny, jako coś, co jest podobne do sztuki. Że wchodzimy do muzeum, to mi się podoba, to nie. Z tego, że mi się podoba albo nie, nie wynika, że spełnia jakieś na przykład kanony piękna. Tylko to jest moje subiektywne odczucie. I w podobny sposób nauczyliśmy się mówić o tym, co jest dobre i co jest złe. Ucząc studentów i jakoś tam z nimi rozmawiając, często jak zaczynam rozmawiać, to ktoś ze studentów tę swoją część zaczyna od tego, a mnie się wydaje. I wtedy po prostu nie rozmawiamy o tym, co się, powiedzmy, panu wydaje. Bo to jest w tym momencie absolutnie nieistotne. Najpierw porozmawiajmy o tym, co, jak jest. A potem dopiero możemy przejść do tego subiektywnego elementu. Co pan z tym robi? Ale najpierw zajmijmy się tym, co jest. Jeśli teraz rozmawiamy o szkolnictwie, o edukacji, to jeżeli, znaczy chodzi mi o to, żeby podkreślić, że istnieje ważny związek między rozpoznawaniem zasad dobrego życia, a poprawnym używaniem rozumu. W związku z tym, ten, kto uczy logiki, kto być może uczy dzieci na przykład gry w szachy, ten, kto na jakimkolwiek przedmiocie, no, bo najczęściej dzisiaj się na przykład logiki uczymy na matematyce, nie? Na jakimkolwiek przedmiocie uczy poprawnie myśleć, ten się przyczynia również do tej formacji etycznej, nie? Że człowiek będzie w stanie się zastanowić nad sobą. I teraz jest trzeci poziom prawa naturalnego, to znaczy, że te ogólne zasady musimy zastosować w konkretnych okolicznościach. Ale ponieważ okoliczności się zmieniają, to te konkretne wnioski również mogą się zmieniać. To znaczy zawsze obowiązuje przykazanie, nakaz wobec rodziców, że mają miłować dzieci. Ale to, że miłość do dzieci przejawia się na przykład na posłaniu ich do szkoły, taki obowiązek z prawa naturalnego pojawia się dopiero wówczas, kiedy istnieją szkoły. To jest obowiązek, który wynika z prawa naturalnego. Ale jeśli nie było systemu szkolnego, to inaczej się realizowało ten sam cel, to znaczy wychowywanie i formację własnych dzieci. Więc na tym trzecim poziomie prawo naturalne jest zmienne i mówi nam o tym, w jaki sposób mamy te niezmienne zasady realizować w tych dokładnie konkretnych okolicznościach. Teraz skąd my to prawo znamy? No, powiedziałem o tym, że po pierwsze jest coś, co jest oczywiste samo z siebie, a po drugie coś, co wynika z używania rozumu. Ale ten rozum jest jakby skierowany do wnętrza człowieka. To znaczy do tego, co jest zapisane w naszej naturze. I teraz, kiedy mówimy o prawie naturalnym, to nie myślimy o prawie natury, to znaczy o tym, o czym się na przykład uczymy na biologii czy na fizyce, ponieważ to dotyczy świata, który nie jest obdarzony rozumem. W przypadku człowieka rozum należy do ludzkiej natury i w związku z tym poza tym, że podlegamy również prawu natury, na przykład grawitacji, czy że musimy jeść, oddychać, w naszą naturę wpisane jest również pewne prawo moralne. I to prawo moralne wpisane w naturę człowieka nazywamy prawem naturalnym. I to prawo właśnie rozpoznajemy poprzez właściwe używanie rozumu. Ale możemy powiedzieć, no tak, niby każdy ma rozum, to z jednej strony jest pytanie, a w takim razie, czy przed objawieniem dekalogu ludzie w ogóle nie mieli pojęcia o prawie naturalnym? Jakieś mieli. I jeżeli na przykład, gdzieś powiedzmy historycy będą mówili o tym, że kodeks Hammurabiego jest starszy od prawa Mojżesza, jest to istotny argument w tym znaczeniu, że ludzie rozpoznawali prawo naturalne, ale z błędem. Nie chcielibyśmy, żeby dokładnie kodeks Hammurabiego stał się, był przez nas przestrzegany jako prawo Boże. Ale jest tam wiele rzeczy, które ludzie rozpoznali poprawnie. I drugie pytanie możemy postawić. No dobrze, ale jakoś się okazuje, że spieramy się o to prawo naturalne. Dzisiaj. Czyli mimo tego, że wystarczy tylko właściwie używać rozumu, to okazuje się, że istnieją spory i to bardzo poważne. Bo jeśli Państwo wsłuchają się na przykład w dzisiejszą dyskusję dotyczącą aborcji, to tam mamy także i taką opcję, gdzie część zwolenników aborcji dopomina się prawa do aborcji jako prawa naturalnego. To znaczy oni mówią, że to jest prawo człowieka. Czyli z natury przysługujące kobiecie, prawo do zabicia swojego dziecka. Więc jest gdzieś jakby pewna intuicja, że coś z natury przysługuje człowiekowi i całkowity błąd odnośnie treści tego, co człowiekowi przysługuje. I teraz ciekawe wytłumaczenie tutaj znajdziemy u świętego Pawła w liście do Rzymian. To jest drugi rozdział, wersety 14-16. Ja przytoczę to w tłumaczeniu Dawida Sterna. To jest teolog, który wyrasta z żydowskiego środowiska i w związku z tym także tłumacząc Pismo Święte na Nowy Testament, jakby zachowuje wiele takich elementów kultury żydowskiej, co pozwala lepiej zrozumieć to w kontekście Starego Testamentu. I w tym drugim rozdziale Listu do Rzymian napisano, bo ilekroć nie Żydzi, którzy nie mają Tory, z natury czynią to, czego Tora wymaga, to tacy, mimo że nie mają Tory, sami dla siebie są Torą. Bo ich życie pokazuje, że zachowanie nakazane przez Tory jest wpisane w ich sercach. Ich sumienia również o tym świadczą, bo ich sprzeczne między sobą myśli to ich oskarżają, to znowu biorą w obronę w dniu, kiedy Bóg osądza najskrytsze ludzkie tajemnice. Nie Żydzi, okazuje się, że znają Torę. I stąd pytanie świętego Pawła, skąd? I teraz okazuje się także, że niektóre dawne ich zachowania w konfrontacji z tą Torą okazują się całkiem przyzwoite i dlatego ich sumienie bierze ich w obronę, a inne zachowania sami uznają za niezgodne z Bożą normą i wtedy ich sumienie ich oskarża. I teraz święty Paweł tutaj nawiązuje do księgi Jeremiasza, gdzie dowiadujemy się, że gdy chodzi o Żydów, ale w Starym Testamencie dotyczy to wyłącznie Żydów, to że Żyd zna Torę na dwa sposoby. Bo z jednej strony zna Torę jako prawo objawione, ale Bóg tchnął ducha w każdego wierzącego Żyda, i on w sobie poznaje również to samo prawo. No, czyli zna je w momencie, kiedy zastanawia się nad sobą, jakby wchodzi w swoje sumienie i zna je z zewnątrz. To, co zrobił święty Paweł w tym fragmencie Listu do Rzymian, to rozciągnął to na całą ludzkość. No, to jest absolutna nowość, że człowiek ma wpisaną Torę w swoje sumienie, w swoją naturę, każdy człowiek, nie tylko Żyd. I że w związku z tym ten, kto nie jest wierzący, kto nie zna dekalogu jako prawa objawionego, nie może się wymówić, że w ogóle go nie zna. Ale jeśli każdy człowiek w sobie odkrywa Torę, w sobie odkrywa dekalog, no to po co Pan Bóg dekalog objawił? Jest piękny tekst świętego Augustyna, który mówi, że Bóg wpisał, no, prawo Boże, dekalog, w sumienie człowieka, także człowiek może w sobie odczytać prawo Boże. Ale w którymś momencie okazało się, że ludzie nie czytają w sobie prawa Bożego. I to nie dlatego, że stracili umiejętność czytania, tylko dlatego, że, mówi święty Augustyn, wyszli na zewnątrz. Czyli ich wnętrze jest puste. Zainteresowali się światem zewnętrznym i w środku pustka. Jest taki piękny wiersz Thomasa Stinsa Eliota. Po polsku chyba w tłumaczeniu Miłosza to jest wydrążeni ludzie. Hollowed people, właśnie. Puści w środku ludzie. On o tym doświadczeniu człowieka pisze, że jeżeli my możemy w sobie odczytać prawo Boże, w swojej naturze, to musimy jakby być w sobie. Jak wyjdziemy na zewnątrz, tracimy możliwość odczytania tego prawa. I święty Augustyn mówi, i wtedy Pan Bóg wpadł na pomysł, że zapisał to prawo Boże na tablicach kamiennych, przystawił człowiekowi do nosa i jakby go zmusił, żeby wszedł do siebie z powrotem. No? Czyli mamy dwa źródła poznania w tej teologii augustyńskiej, no? Przy czym to drugie, to, że to prawo jest również objawione w postaci pozytywnej, jest jakby źródłem posiłkowym, ratunkowym, że Pan Bóg jakby przystawiając nam to do oczu, zmusza nas, żebyśmy weszli w siebie i zaczęli czytać to, co jest w sumieniu zapisane. W wyznaniach Augustyna, bo to akurat jest w komentarzu do psalmu, ale w wyznaniach Augustyna, tam gdzie on opisuje ten swój moment nawrócenia, jest taki piękny werset po łacinie, to brzmi Sero te amavi, późno Cię umiłowałem, piękności dawna, a zawsze nowa. I on dalej, Augustyn mówi, dlaczego późno? Bo szukałem Cię na zewnątrz, biegałem po całym świecie, a Ty byłeś wewnątrz. I dopiero w momencie, kiedy jakby wróciłem do siebie, to Cię poznałem. I cały ten czas szukania, biegania jakby po świecie był czasem straconym. Bo jak człowiek już kocha, to żałuje każdego dnia, kiedy nie kochał. I stąd to wezwanie augustyńskie, z tym żalem, późno Cię umiłowałem. Tyle czasu zmarnowałem. Więc u Augustyna jest powiedziane, są dwa źródła. To jedno jest dostępne każdemu człowiekowi, drugie jest dostępne tym, którzy uznają objawienie. Jest dostępne ludziom wierzącym. I teraz, co to znaczy? Że z jednej strony, jeśli myślimy o ludziach wierzących, czyli o nas, to nie ma wymówki. Ponieważ znamy prawo Boże, które jest w nas wpisane i z drugiej strony wiemy, jaki jest dekalog. Wyjątkowe mogą być tylko przypadki, że kogoś się zapyta i nie wie, jakie to są przykazania, co to znaczy 10 przykazań. Nie zna absolutnie katechizmu. Zdarzają się takie rzeczy w ramach spisywania protokołu małżeńskiego. Nie wiem, czy to teraz też jest, ale był taki obowiązek, że ksiądz powinien przeprowadzić egzamin z wiedzy religijnej. Jak na parafii pracowałem, nigdy tego nie przeprowadziłem, z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy jednak intuicja mówiła mi, że powinienem zapytać tego narzeczonego, zanim go dopuszczę do sakramentu małżeństwa. I zadałem mu bardzo trudne pytanie. Poprosiłem, żeby powiedział Ojcze Nasz. I on się stropił i mówi, proszę księdza, a czy ja mogę powiedzieć, o czym to jest? Więc mogą bywać i takie braki w edukacji. Ale jest tak, że jeżeli z kimkolwiek rozmawiamy o chrzczonym, to on zna dekalog. Nawet jeśli ma do niego wątpliwości jakieś, to wie, co tam jest napisane. I w związku z tym ma dostęp do dwóch źródeł. I u Jana Pawła II w Veritatis Splendor, no, kiedy mowa jest o tym, że człowiek powołuje się na swoje sumienie, no, ale także w taki sposób, że to sumienie jakby mu mówi coś innego niż chce Pan Bóg, no, w takich fundamentalnych sprawach, że na przykład nie wie, że cudzołoży. I Jan Paweł II mówi, chrześcijanin jest człowiekiem, który jest ostrzeżony przed grzechem. Że to jest jakby lepsza sytuacja, jeśli nie chcemy grzeszyć, bo jesteśmy ostrzeżeni dodatkowo. No, gdzie się ten grzech zaczyna? Czym jest grzech? I gorsza sytuacja, jeśli chcemy grzeszyć, bo robimy to pomimo ostrzeżenia. Pomimo tego, że Pan Bóg zrobił już wszystko, co mógł wobec człowieka, żeby go przed grzechem uratować. I to jakby powinno nas skłaniać do pewnej ostrożności, no, w powoływaniu się na przykład na koncepcję błędnego sumienia. To pojęcie nie jest puste, ale jest tak, że najczęściej błędnie używamy koncepcji błędnego sumienia po to, żeby usprawiedliwić jakby swoją chęć grzeszenia. No, czyli nie swój błąd, którego chcielibyśmy uniknąć, no, tylko swoją chęć grzeszenia. I teraz, jeżeli mamy tutaj znajomość, no, prawa Bożego, no, które zgadza się co do treści, no, z tym, co człowiek odczytuje w swoim sumieniu, to tutaj w tym odczytywaniu w swoim sumieniu, no, mamy do czynienia z sumieniem, no, które jest zdolne rozpoznawać prawdę. Sumienie czasem nazywamy po łacinie conscientia. To jest jeden z istotnych takich elementów sumienia, przy czym to słowo, no, oznacza, że jest con i scientia, czyli jest wiedza, którą człowiek posiada, ale ta wiedza jest wspólna. No, to con to jest to samo con, które jest na przykład w communitas, we wspólnocie. Że to jest wiedza, którą mamy wspólnie. Co oznacza, że jeśli myślimy o sumieniu, to o dobru i złu, no, dowiadujemy się także za sprawą życia społecznego. Że formacja, także formacja szkolna, jest czymś, co uwrażliwia sumienie i uczy je tego, żeby właściwie rozpoznawać dobro i zło. Ponieważ to rozpoznanie dobra i zła, ono jest zawarte także w kulturze. Jeśli Państwo czytają różne powieści, no, i proszę zwrócić uwagę, że czytamy teksty również w naszej tradycji europejskiej, ten napisane na przykład przez pogańskich Greków. Dlatego, że w tych tekstach do dziś odnajdujemy coś istotnego, gdy chodzi o zrozumienie człowieka i o przesłanie moralne. Ale jeśli to jest omawiane na lekcjach literatury, znaczy języka polskiego, to właśnie dlatego, że to może mieć znaczenie dla życia tego człowieka, który słucha, no, i może pomóc mu dokonywać w życiu właściwych wyborów. I tutaj mnie się najbardziej ten element właśnie tej konsciencji, no, uczenia się rozróżniania dobra i zła, najbardziej mi się kojarzy z czymś, o czym być może już Państwu kiedyś mówiłem, ale to dla mnie cały czas jest czymś pasjonującym. To znaczy, kiedy obserwuję matkę z niemowlęciem gdzieś w tramwaju, na przykład w Warszawie, no, i matka mówi do dziecka, a dziecko jej nie odpowiada, bo nie potrafi. I teraz jest to jakby takie bezinteresowne mówienie do dziecka, czego mężczyźni raczej nie potrafią. Mężczyźni wymieniają opinie. A kobieta potrafi mówić, chociaż nikt jej nie odpowiada. I dzięki temu dzieci się uczą mówić. Dzięki temu dzieci się uczą mówić. I teraz ta matka mówi do dziecka w jakimś języku. To znaczy nie wymyśla słów w tym momencie. Tylko uczy dziecko mówić, ale w języku wspólnoty. Język jest własnością wspólnoty. On przychodzi do nas z przeszłości jako ten element kultury i jest czymś, co jest wspólne. I nie ma możliwości, żeby nauczyć dziecko mówić inaczej, jak w języku jakiejś wspólnoty. I podobnie jest z tym uczeniem dobra i zła. Że uczymy, dlatego że to gdzieś jest także jakoś w kulturze zawarte. Łącznie z tym, że na przykład wstydzimy się jakichś na przykład grzechów naszych przodków. Że czytamy historię Polski i mamy jakby taką podświadomą skłonność, żeby wybierać tylko to, z czego możemy być dumni. A to, co wstydliwe, gdzieś pomijać. I zwróćmy uwagę, że na ogół klucz jest dość dobry. To znaczy wiemy, co zasługuje na uznanie, a co lepiej by było, gdyby się nie zdarzyło w historii naszej wspólnoty. Więc to jest ta konsciencja, tylko proszę zwrócić uwagę, że o ile kiedy mówimy o prawie państwowym, to tam mamy element przymusu. Tutaj jest tak, że to jest element racjonalności. Znaczy uczymy dziecko rozpoznawać, co jest dobre, co złe. Czyli uczymy je tego właściwego używania rozumu, a nie tylko tresujemy. W tekście kardynała Ratzingera jeszcze o sumieniu, on ma taką nazwę, tytuł Pochwała sumienia, jest przywołanie elementu świętego Bazylego. Święty Bazylii o sumieniu mówi jako o anamnezie. Czyli sumienie to jest przypominanie sobie. Że to się opiera na tym, że w człowieku jest jakaś wrodzona iskra Bożej miłości. I Bazylii mówi, od razu otrzymaliśmy w swym wnętrzu zdolność i gotowość do spełnienia wszystkich Bożych nakazów. Nie są one niczym narzuconym z zewnątrz. Czyli człowiek został przez Pana Boga tak stworzony, że ma naturalną skłonność do tego, żeby spełniać dokładnie wolę Bożą i nic innego. To jest ta iskra Bożej miłości w człowieku. I święty Bazylii mówi, że sumienie to jest przypominanie sobie tej jakby tego prawspomnienia o dobru i złu, które mieliśmy przed grzechem pierworodnym. I że człowiek jest w stanie do tego prawspomnienia docierać. Docierać jakby do tego pierwotnego źródła, także jakby echo tego głosu Bożego z momentu stworzenia człowieka cały czas w nas rozbrzmiewa. I to jest o tyle ważne, że to oznacza, że właśnie kiedy myślimy o sumieniu, to nie jest coś, co z zewnątrz przychodzi, tylko coś, co jest najgłębszym moim pragnieniem. I jakby to źródło może być gdzieś tam zasypane, trzeba je tam, te liście różne odgarnąć i zaczyna na nowo bić. I ponieważ to ten moment stworzenia, to praźródło jest w każdym człowieku, to nas uprawnia do głoszenia Ewangelii każdemu, do ewangelizacji. Bo Ewangelia odpowiada najgłębszemu pragnieniu każdego człowieka. No, czyli to, czego on szuka, no, to jest Ewangelii. I teraz, jeżeli patrzymy na tę koncepcję właśnie błędnego sumienia, to tutaj kardynał Ratzinger przywołuje takiego niemieckiego psychologa Alberta Gressa, który mówi, że człowiekowi wrodzone jest poczucie winy. Znaczy ono należy do ludzkiej natury. I w związku z tym to poczucie winy burzy jakby każdy fałszywy spokój sumienia, aż po jakby bycie cielesnym sygnałem, że jeśli człowiek idzie wbrew swojemu sumieniu, to aż go to zaczyna fizycznie boleć. Tak poważna jest ta siła poczucia winy. Jeśli ktoś tego nie ma, to oznacza, że dochodzi do jakiegoś zaburzenia normalnych funkcji życiowych. To jest, nie jest teologia, to jest psychologia. Więc język psychologii. Jego normalne funkcje życiowe są jakoś zaburzone w istotny sposób. I Gerys mówi, taki człowiek jest żywym trupem, teatralnym manekinem, jeśli nie ma w sobie poczucia winy. W psalmie 51, psalmie 19 jest takie zdanie, kto potrafi dostrzec własne błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Zwróćmy uwagę, że to opisuje stan duchowy człowieka, który jakby sumienie nic mu niby nie wyrzuca. No, bo kto rozpozna własne błędy? No, nie ma nic takiego, no, ale jednocześnie ma świadomość, że są jakieś w nim błędy przed nim ukryte. No, czyli, że jest jakaś głębsza wiedza człowieka na temat samego siebie. No, on wie, że jest nie w porządku coś. No, jeszcze nie wie co. No, i domaga się jakiejś pomocy Pana Boga w tym, żeby mu objawił to, co on wyczuwa w swoim sumieniu, no, ale czego nie potrafi jeszcze nazwać. I tutaj kardynał Ratzinger mówi, to jest jakby też komentarz do przypowieści o faryzeuszu i celniku, którzy się modlą, że ten człowiek, który odczuwa ten wewnętrzny niepokój, jest w lepszej kondycji i bliżej Pana Boga niż ten, kto go nie odczuwa. To znaczy, problemem faryzeusza jest to, że jego sumienie go w żaden sposób nie niepokoi. I dlatego jest dalej do nawrócenia niż w przypadku człowieka, który popełnił grzechy, ale odczuwa z tego powodu niepokój. Jakby te grzechy nie pozwalają mu jakby spocząć na laurach. Dlatego coś musi ze sobą zrobić. Jest piękny tekst Charlesa Péguy, to w Note de Conjoint, gdzie on pisze, że jakby wielkie misterium łaski Bożej, Bożego działania polega na tym, że Bóg potrafi wielkiego grzesznika przemienić w wielkiego świętego. Dlatego, że tego wielkiego grzesznika boli jakaś rana. I tam Pan Bóg dosypie soli, żeby bolało bardziej. Ale jak ktoś ma skórę jak słonia, tam jest w tym francuskim tekście mowa o tym, że coś jest nieprzemakalne, to Pan Bóg sobie z nim nie da rady. Jakby łaska Boża nie może do niego wniknąć. I dlatego, choćby był dość porządny, to jakby nie nadaje się na świętego, dopóki ta skóra jest nieprzemakalna. Teraz przechodzimy do prawa stanowionego. Tutaj już kończymy powoli. Jest taka rzecz. Powiedziałem, że prawo stanowione powinno co do treści korespondować z prawem naturalnym. W tekście, który papież Benedykt wypowiedział w niemieckim parlamencie, w Bundestagu, podczas pielgrzymki do ojczyzny swojej, papież tam prowadzi refleksję na temat pozytywizmu prawniczego, czyli takiego przekonania, że prawo powinno obowiązywać tylko dlatego, że zostały właściwie uchwalone. Niezależnie od treści tych przepisów. I papież mówi w ten sposób, że jeżeli patrzymy na historię prawa w Europie, to filozofowie greccy, którzy tworzyli filozofię prawa, i rzymscy prawnicy doprowadzili do stworzenia pewnego systemu, w którym prawo odwoływało się do rozumu i natury człowieka. Czyli zostało uwolnione od prawa Bożego. To nie było proste, bo jeżeli po pierwsze na początku, jak patrzymy na terminologię prawniczą grecką, to każde z tych słów oznaczało jakiegoś Boga albo boginię. W Rzymie jest taka rzecz, że w tym pierwszym znanym dokumencie prawo 12 tablic, prawa religijne i prawo, które nazwalibyśmy świeckim, stanowiły część tego samego kodeksu, tylko były od siebie odseparowane, nie wymieszane ze sobą. Ale na przykład w Senacie, żeby coś stało się prawem, to byli augurowie, od tego jest włoskie powiedzenie tanti auguri, augurowie, którzy z lotu ptaków odczytywali wolę Bożą. I dopiero kiedy była dobra wróżba, dobry znak od bogów, dopiero wtedy coś stawało się prawem. Więc trudno powiedzieć, że było to prawo świeckie. I teraz nagle, w III wieku przed Chrystusem, jest tak, że ta symbioza prawników rzymskich i filozofów doprowadza do tego, że powstaje to przekonanie, że źródłem prawa jest rozum i natura człowieka. I kiedy przychodzą chrześcijanie, papież Benedykt mówi, to potwierdzili tamtą rzymską intuicję. To znaczy, teologowie chrześcijańscy stwierdzili, że prawo Boże nie może się stawać prawem stanowionym. Że nie można prawa stanowionego wyprowadzać z prawa Bożego. Tylko źródłem prawa stanowionego jest natura ludzka i rozum. I to odróżnia chrześcijaństwo od innych religii. Że my nie chcemy, żeby w państwie panowało prawo religijne. To jest, myślę, że ważna myśl w kontekście różnych debat, gdzie ciągle się zarzuca chrześcijanom, także w naszym kraju, że koniecznie chcą jakieś prawo religijne wprowadzić do tego systemu prawa świeckiego, żeby wszyscy, także niewierzący, musieli przestrzegać prawa religijnego. To jest dokładnie przeciwne całej chrześcijańskiej tradycji. prawo religijne ukonstytuowało się. To prawo ukonstytuowało się w postaci prawa kanonicznego. I nikt nie ma takiej, nie wyraża takiego zamiaru, żeby prawo kanoniczne było uchwalane przez Sejm i obowiązywało wszystkich. Natomiast to prawo, które jest stanowione, prawo świeckie, no, musi spełniać te wymagania prawa naturalnego, rozpoznawalnego przez ludzki rozum. I teraz Kościół tutaj służy państwu w tej, to papież Benedykt nazwał to korekcyjną rolą religii. To znaczy, że ludzie stanowią prawa tak, jak chcą. Ale jeśli to prawo właśnie nie jest zgodne z prawem naturalnym, to Kościół tak jak sumienie o tym przypomina. Że to jest to drugie pomocnicze źródło dla świeckiej społeczności. Ale ludzie mają się rządzić po swojemu i mają rozum po to, żeby go używać i żeby go używać dobrze. A jednocześnie wiemy o tym, że po grzechu pierworodnym nie zawsze człowiek właściwie używa rozumu i nie zawsze chce dobrze. W związku z tym ta pomoc ze strony Kościoła jest czymś, co służy dobrze, dobru społeczeństwa. I to ukazuje nam tę relację między prawem Bożym, naturalnym, stanowionym, gdzie będzie dochodzić także do sporów między na przykład Kościołem a państwem, ale te spory dotyczą treści prawa naturalnego i sposobu odczytania treści prawa naturalnego. Przy czym prawo naturalne generalnie jest jakby pełni rolę krytyczną, w sensie negatywnym. To znaczy, że dość łatwo rozpoznajemy, jakie rozwiązania są sprzeczne z prawem naturalnym. Ale to nie oznacza, że dobro wspólne w jakiejś dziedzinie można realizować tylko na jeden sposób. Czyli, że Kościół tutaj jakby nie podpowiada pozytywnych rozwiązań, tylko mówi, to jest nie do przyjęcia, bo to jest sprzeczne z ludzkim rozumem, jeśli się go właściwie używa. Dziękuję bardzo.